Smaki życia. Konkretne historie. Przestrzenie życia rodzinnego i zawodowego. O tym, co dobre i piękne, ale i o tym, co trudne. Do wspólnego smakowania życia i odkrywania jego piękna zapraszam. Katarzyna Łakomiak. Słowo smakować posiada wiele synonimów. Wśród nich takie jak delektować, określać smak, próbować, doświadczać czegoś. W pierwszym odniesieniu, gdy słyszymy słowo smakować, zapewne nasze myśli biegną w kierunku kulinariów. Smaki życia, tak nazwałam moją audycję. Czy więc będzie to audycja kulinarna? Nic bardziej mylnego. Chciałabym, by była to audycja, która pokazuje, że codziennie smakujemy. I nie mam tutaj na myśli potraw, które spożywamy. Myślę raczej o tym, że każdego dnia smakujemy życie. Jakich smaków dostarcza nam życie? Można smakować szczególnego spotkania, na które się długo czekało. Rozmowy, która przynosi niezwykłe efekty, która nas ubogaca. Możemy smakować tematów, które są poruszane podczas spotkania z przyjacielem, z kimś bliskim albo z kimś dopiero napotkanym. Ubogaca nas drugi człowiek. Możemy smakować czynności codziennych. Wyjątkowo smakują nasze pasje. Ale czasami też doświadczamy w życiu gorzkich smaków. Wtedy, gdy ktoś odchodzi, gdy coś tracimy, kiedy coś przeżywamy. Pragnę zapraszać do rozmowy osoby, które smakują życia w różnych jego przestrzeniach. Do wspólnego smakowania również Państwa zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji Smaki Życia jest ksiądz Grzegorz Mączka. To kapłan posługujący na co dzień w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kaliszu, znany z cyklicznych propozycji Słowo o Słowie. Ksiądz Grzegorz od wielu lat rozważa dla nas Boże Słowo. Z księdzem Grzegorzem rozmawiałam o duchowości. Jakby można najkrócej zdefiniować duchowość?
Chodzi o duszę i o ducha. Oczywiście dla nas często te dwie przestrzenie trochę się mieszają, znaczy wydaje się, że są równoważne, natomiast dla ojców Kościoła, dla tych pierwszych wieków chrześcijaństwa było jasne, że czym innym jest przestrzeń duszy, to wszystko, co związane jest z duszą, czyli kwestia emocji, uczuć, wszelkiego rodzaju przeżywania, pragnień, tęsknot, własnego myślenia również, ponieważ o to też chodziło w tym terminie dusza. Była różnica między tą przestrzenią, a przestrzenią ducha, która tak naprawdę przynależy do Boga, która jest tym najważniejszym wewnętrznym sanktuarium. W pewnym sensie w porównaniu do świątyni jerozolimskiej jest tym Kadosz Kadoszim, czyli tym świętym świętych, do którego od czasu do czasu Bóg otwiera drzwi po to, żebyśmy zobaczyli, że On tam rzeczywiście jest, że jako stworzeni na obraz podobieństwo Boże i we wspólnocie Kościoła przez chrzest zanurzeni w tę Bożą obecność, Bożą bliskość, jesteśmy tymi, w których Bóg mieszka nieustannie. Zresztą słyszeliśmy to stwierdzenie świętego Pawła, pewien wyrzut skierowany do Koryntian. Czy nie wiecie, czy nie pamiętacie, że jesteście świątynią Boga, że Duch Boży w was mieszka? To jest właśnie Duch, czyli to najbardziej wewnętrzne sanktuarium, z którego Bóg chce dawać znać o sobie i w którym tak naprawdę jesteśmy najbardziej bezpieczni, ponieważ On tam właśnie jest. On też daje swoje pragnienia, On pokazuje swoje tęsknoty, które możemy potem w duszy rozważać, z którymi możemy się mierzyć i które możemy i ciałem, i duszą realizować.
Dzisiaj trochę zrobiła się moda na to, żeby dbać bardzo, czasami przesadnie, o swoje ciało, diety, fitness i o ile chodzi rzeczywiście o zdrowy tryb życia i o to, żeby dbać o to ciało w sposób normalny, to dobrze, ale czasami właśnie przekraczamy te granice i skupiamy się tylko na zewnętrznym pięknie człowieka. Co z duszą wtedy?
Jeśli zapominamy o tym, że jesteśmy całością, czyli ciałem, duszą i duchem, no to wtedy jesteśmy tak naprawdę na prostej, czy na pochyłej prostej w kierunku utraty nie tylko swojej świadomości, nie tylko utraty tego, kim jesteśmy, nie? Swojej tożsamości tak naprawdę. Więc warto zadbać nie tylko o ciało, chociaż ono też jest bardzo ważne. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga we wszystkim, czyli właśnie i ciałem, i duszą, i duchem. Potrzeba po prostu tak zwyczajnie dla sprawiedliwości ludzkiej i dla własnego dobrego samopoczucia potrzeba zadbać nie tylko o ciało, ale również o tę przestrzeń duszy i ducha również.
Jak powinien wyglądać taki codzienny fitness dla duszy, żebyśmy o tej duszy nie zapominali?
Dla mnie jest oczywiste, że pierwsze to jest poszukiwanie i odkrycie każdego dnia tego, co Pan Bóg chciałby ze mną uczynić, do czego Bóg mnie zaprasza danego dnia.
Boże Słowo.
Oczywiście, to jest pierwsze spotkanie z Bożym Słowem, choćby na chwilę, chociaż potem ten głód i rozsmakowanie w Słowie sprawia, że człowiek szuka coraz większej ilości czasu, czy próbuje rozszerzyć ten czas, ukraść go trochę w pewnym sensie wobec innych zadań, no właśnie po to, żeby posiedzieć z Bogiem, żeby z Nim się spotkać, żeby najpierw spotkać tego, który jest miłością, który kocha mnie, który chce mnie uwalniać ze wszystkich moich niedoskonałości, który tak naprawdę w najlepszy i najpiękniejszy sposób robi wszelkie operacje plastyczne, że tak powiem, w przestrzeni duszy i ducha, który pokazuje mi, kim jestem i jednocześnie pokazuje, jak bardzo Jego miłość może zmienić moje serce, moje życie, moje pragnienia, jak bardzo może kształtować również moje tęsknoty i tę przestrzeń zewnętrzną, fizyczną. To jest rzecz pierwsza, Boże Słowo. I jasne, że tutaj chodzi o modlitwę Bożym Słowem, czyli tak naprawdę każda modlitwa, każda rozmowa, nie? Czyli spotkanie. Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post mówił o modlitwie, o tym, co można byłoby zrobić i w jaki sposób odkrywać też tę przestrzeń Wielkiego Postu, ten czas Wielkiego Postu. Napisał bardzo wyraźnie, bez względu na to, jak się będziemy modlić, pamiętajmy o tym, że to jest spotkanie, że tutaj chodzi właśnie o budowanie relacji z Bogiem, bo Bóg chce z nami zbudować relacje. To jest pierwsza rzecz. Odkryć, kim jestem w oczach Bożych i odkrywać każdego dnia, że Bóg chce dla mnie samego dobra. I będzie mi otwierał oczy i serce na wszystko, co się danego dnia wydarzy. Właśnie dlatego, żeby mnie zbudować, żeby wszystko, cokolwiek będzie, co mnie spotka, służyło mojemu dobru. Przynajmniej o tym pisze święty Paweł i to słowo się spełnia. Poza tym zgodzić się trochę ze sobą, czyli owszem, przyjąć to, że nie jestem doskonały, że potrzebuję tego wędrowania ku doskonałości, że bardzo ważna jest ta droga do osiągnięcia celu, czyli do osiągnięcia całkowitego szczęścia, o którym święty Augustyn już lat temu sporo napisał, że będziemy mieli ciągle w swoim sercu taki ogromny niepokój, dopóki nasze serce ostatecznie nie spocznie w Bogu, ale też dogadywać się ze sobą, zobaczyć, gdzie są moje dobre punkty, gdzie są te trochę słabsze, w czym potrafię siebie absolutnie zaakceptować, a w czym jakoś tak trochę krzywo patrzę w lustro albo właśnie przestrzeń mojej duszy i również rozmawiać o tym z Bogiem, jeśli trzeba poszukać ludzi, którzy, no właśnie, poszukać wspólnoty, nie? Bo przecież doświadczamy tego bardzo konkretnie i bardzo mocno, że jesteśmy wezwani do wspólnoty, do tego wspólnego trwania w Kościele. Kościół, który jest wspólnotą, który pozwala nam spotkać się z Bogiem we wspólnocie, kiedy mamy słabszy dzień, kiedy mamy lepszy dzień, możemy pomóc innym, kiedy słabszy, inni nam pomagają. Z drugiej strony właśnie we wspólnocie w Kościele odkrywamy, że Bóg przychodzi do nas bardzo indywidualnie. Jeśli chodzi o te ćwiczenia fitnessu duchowego, trochę możliwości jest. Pierwsze, na pewno dla mnie słowo, potem kwestia też spotkania i prośby o wsparcie rozmaitych świętych. To mogą być różne teksty już ustalone i zaaprobowane przez Kościół. To mogą być jakieś takie wewnętrzne rozmowy, doświadczenie mistyki, właśnie tej relacji z rozmaitymi świętymi, różnych spotkań, poznawania ich. No i zgoda na samego siebie. Dostrzeżenie w sobie, właśnie z tej Bożej perspektywy, obrazu i podobieństwa do Boga, do Ojca, który rzeczywiście kocha. Pokochać siebie samego, to też dość istotne i ważne.
Bezsilny na samym dnie, ranisz bliskich i ranisz się, nie umiesz już, nie wybierasz. też przed dniem nie tak miało być. Zabijasz siebie, choć pragniesz żyć. Niech twoja poraniona twarz odzyska blask. Mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. Mówią ci, że nie ma nadziei. Wschód słońca, a ja właśnie tobie dedykuję jutrzejszy wschód. Narkotyk, hazard, pornografia, przyjemnie odchodzić, trudno powracać. Ojcowie, bracia, żony, mężowie, wołajcie z otchłani, ja wam pomogę. Samotne dzieci, bogatych rodziców, wytworne żony, pracocholików, smutna dziewczyno z ciemnej bramy. Wołaj z otchłani, choć mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. Mówią ci, że nie ma nadziei. Tobie dedykuję jutrzejszy wschód słońca, a ja właśnie tobie dedykuję jutrzejszy wschód. Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do.
Tak jest też w ćwiczeniach fizycznych, żeby przyniosły zamierzony efekt, to trzeba ćwiczyć systematycznie i z Panem Bogiem też tak jest, żeby zbudować jakąś relację, to trzeba tę relację tworzyć w sposób systematyczny, pozwalać mu się odkrywać i nie opuszczać go, a potem wielkie powroty i znowu opuszczanie i wielkie powroty. No tak jest w naszym życiu, ale dobrze, żeby te powroty były. Gorzej, jak zatrzymujemy się tylko przy tych odejściach.
O tak, zdecydowanie. To pozytywne spojrzenie. Mamy coś takiego w sobie, że jednak bardzo przeżywamy i zauważamy właśnie to, co jest trudnością, co jest problemem, co nas jakoś przygniata, próbujemy wtedy znaleźć nie tylko winni, czy może nie tyle winnych takiej sytuacji, ale tych, którzy nam będą towarzyszyć w tej całej niedoli. I można się tak karmić właśnie swoimi niepowrotami i swoją nieumiejętnością relacji z Bogiem, ciągle narzekać, no to narzekanie też jest taką
takie
ludzką.
Takie,
tak, dokładnie, takie bardzo nasze. Natomiast systematyczność, tak, właśnie wtedy, kiedy mi się nie chce, kiedy nie widzę jakichś efektów większych, zresztą tak to wygląda też we wszystkich ćwiczeniach, nie? Że w pewnym momencie po tej początkowej euforii i widzeniu bardzo, bardzo konkretnych efektów, nagle okazuje się, że jest jakiś czas przebudowy wewnętrznej, czy zewnętrznej, właściwie bo chodzi o przebudowę ciała, że jakby to wszystko nie przynosiło efektu. W życiu duchowym jest bardzo podobnie. Nagle wydaje się, że jest jakaś osłość, doświadczamy pewnego zatrzymania w rozwoju duchowym, pojawiają się pokusy. Może nawet mamy doświadczenie większej łatwości popadania w jakieś grzechy, ale tak naprawdę to Bóg odsłania w nas to wszystko, co było do tej pory przykryte. Również odsłania te przestrzenie, w których demon się maskował i do tej pory jakoś pozwalał na to, żeby nasze życie duchowe się ciut rozwijało, kiedy przychodzą konkrety, kiedy przychodzą konkretne postanowienia, kiedy widać, że Bóg o nas walczy i my walczymy o Bożą obecność w swoim życiu, nagle demon zaczyna się sprzeciwiać i są kłopoty, są większe schody, są rzucone jakieś kłody pod nogi. Nie ma rozwoju, nie widać efektów, ale dobrze jest to przetrwać. Właśnie dlatego, żeby zobaczyć, że nie o fajerwerki chodzi, nie o nie wiadomo jak pobożne doświadczenia, jak niebosiężne przeżycia, ale chodzi o bliskość. Chodzi o budowanie bliskości, która będzie rozwijać i która będzie odkrywać miłość. A doskonale wiemy chyba oboje też z perspektywy życia każdego z nas i wszyscy słuchacze i my tutaj, że to budowanie miłości nie zawsze i raczej rzadko dokonuje się na zasadzie jakiegoś wzmacniania i tego odkrywania coraz większej euforii, bycia razem czy odkrywania drugiego człowieka, ale chodzi właśnie o to, żeby być stałym, żeby wytrwać w tym, co trudne. Kiedyś poznaje się też trudną prawdę o sobie samym, kiedy poznaje się trudną prawdę o drugim człowieku, wtedy zobaczyć, że miłość Boga potrafi zrobić cuda, że to Bóg jest tym, który sprawia cuda, który też nas będzie mobilizował, byśmy wytrwali w tym czasie jakiejś posuchy, jakiegoś wewnętrznego zatrzymania, przynajmniej z pozoru. Tak możemy odkrywać i odczytywać to, że nic się nie dzieje. A Pan Bóg sobie spokojnie będzie przebudowywał nasze pragnienia, nasze tęsknoty. To wszystko, co jest też naszym myśleniem, będzie nam poszerzał perspektywę. I nagle okaże się, że zupełnie inaczej patrzymy, inaczej widzimy świat, inaczej widzimy relacje ze sobą, inaczej widzimy przede wszystkim relacje z Bogiem. Jest to wiele więcej miłości, o którą chcieliśmy walczyć, której tak bardzo pragnęliśmy, a nawet nie spodziewaliśmy się, że to Bóg zrobi w nas.
Jezus na dłoniach swych zapisał.
Chodzi o wierność w drodze wyboru. Miłość to wybór drogi miłości, wierność temu wyborowi.
Oczywiście.
Zatrzymując się przy tym, co powiedziałam, to właśnie w chwilach kryzysu nie katować się, tylko mówić: Panie Boże, nie mam siły na modlitwę, módl się we mnie, ale chcę.
Dokładnie tak.
Żeby dokładnie. Pozostało pragnienie.
Oczywiście, jest pragnienie i jest wierność, która nie musi wyglądać właśnie w taki sposób: nie chcę mi się modlić, więc będę się modlił więcej.
Na siłę.
I będę się katował, tak, relacją siebie będę katował, relacją innych będę katował, moją relacją, czy próbą budowania relacji z Bogiem. Pana Boga nie skrzywdzę i nie będę go katował. W takim ludzkim sensie i w ludzkim odniesieniu, ale to nie jest zdrowe, to nie jest dobre. Rzeczywiście, poprosić wtedy, tak, chcę być wierny, nie widzę, nie potrafię, nie umiem, ale chcę być z Tobą. Ty we mnie działaj. Niech Duch Boży rzeczywiście mnie ogarnia i niech się modli we mnie w taki sposób, którego ja nie pojmuję i w takich momentach, w których bynajmniej nie jestem zainteresowany tą modlitwą.
Ta audycja nosi tytuł Smaki życia. Jak smakuje taka prawdziwa dobroć i prawdziwa relacja z Panem Bogiem? Jak bardzo ona się przekłada na nasze codzienne funkcjonowanie?
Każdy z nas ma trochę inne smaki.
Ale smakuje szczęściem.
Tak. Myślę, że każdy z nas, kiedy zaczyna to odkrywać, kiedy tego doświadcza, to widzi bardzo specyficzny smak bliskości Boga.
I też zmiany, które się w nim zawiązują.
Na początku niedostrzegalne są przez nas, natomiast widzą to ci, którzy żyją obok nas. Potem również to się odkrywa przed naszym sercem, przed naszymi oczami. No widać, że jesteśmy inni po prostu. Każdy z nas będzie miał doświadczenie, inne doświadczenie tej bliskości Boga, ale jednocześnie mogę zapewnić, że to doświadczenie, które się będzie powtarzać, które będzie nas mobilizować, motywować do kolejnych kroków, jest naprawdę doświadczeniem wypełnienia. Doświadczeniem, w którym nagle okazuje się, że przestaje mi brakować tego, czego szukałem, bo wreszcie to mam, a jednocześnie pojawia się nowe pragnienie, które ciągle będzie mnie uruchamiać, by szukać więcej, by doświadczyć więcej, by być bardziej, by się jeszcze bardziej ucieszyć Bogiem. Przypomina mi się tutaj Święta Teresa z Awili, która prosiła, by Jezus jej się pokazał, no przecież oni są tak bardzo blisko siebie. Jezus powiedział, jak to mężczyzna bardzo przytomnie, pokaże ci tylko mały palec. I kiedy doświadczyła tego mistycznego spotkania, powiedziała, już więcej mi ciebie nie pokazuj, bo nie przeżyję. To jest podobne doświadczenie, które miał Mojżesz, schowany w skale, w rozpadlinie, bez możliwości poruszenia się, jeszcze przygnieciony ciężarem Boga. To jest 33, jeden z moich ulubionych rozdziałów Księgi Wyjścia. Nagle widzi Boga, który pokazuje mu się z tyłu, czyli wydaje się, że Bóg jest zupełnie obok, jakby nie interesował się Mojżeszem, a Mojżesz przeżywa autentyczne i niesamowite spotkanie z miłością Boga, która chce go ogarnąć. A ponieważ jest tak intensywna, że Mojżesz by tego nie przeżył, to chroni go przed sobą również. Dzieją się rzeczy niesamowite, ale to już chodzimy trochę w taką przestrzeń mistyczną. Właśnie, otwierają się drzwi ducha, otwierają się drzwi do ducha ludzkiego, do tego sanktuarium, w którym spotykamy już bezpośrednio Boga, który po prostu chce nam siebie objawić i od czasu do czasu daje takie doświadczenie, taki moment przeżycia, po którym człowiek długo pozostaje pod wrażeniem nie tego, co przeżył, nie siebie i doskonałości swojej modlitwy, ale właśnie pod wrażeniem ogromu miłości Boga, która potrafi nawrócić, która potrafi z grzesznika uczynić świętego.
Od wielu lat na antenie naszego radia zachęca ksiądz tak naprawdę do smakowania Bożego Słowa i myślę, że wymiar tego spotkania z Bożym Słowem jest o tyle piękny, że czasami doświadczamy takich trudnych smaków. To tak jak w gotowaniu nieraz nam coś nie smakuje i wolelibyśmy to danie odłożyć. Pan Bóg też czasami nam mówi, widzisz, to nie jest dobre w twoim życiu, ale przecież chodzi o całą gamę smaków, o to, żeby poznać całego siebie i wtedy myślę, że i dusza, i ciało pozwoli się zespolić i naprawdę będziemy wtedy mogli funkcjonować w pełni, o której ksiądz przed chwilą mówił.
Tak. To Słowo Boże, te smaki Słowa Bożego rzeczywiście od czasu do czasu sprawiają, że chciałbym odłożyć Biblię i więcej do niej nie wracać, ponieważ to Słowo samego mnie rozrywa pamiętam kilka takich momentów, kiedy otwierałem Biblię i w tej formule modlitwy Rydwanem Eliasza, czyli otwierania w czterech różnych miejscach Słowa Bożego i czytania całego rozdziału, żeby przypadkiem nie wpaść w tę pokusę wyrwania z kontekstu jednego wersetu i karmienia się tym słowem, tylko jednym wersem. Pierwszy rozdział widziałem, że to słowo podkopuje mi mocno fundamenty życia, na które do tej pory jakoś tak budowałem dość skrupulatnie. Kolejne słowo było jeszcze większym wstrząsem. W trzecim słowie mówię, no to już jestem w totalnym grobie i nagle czwarte słowo wyciągało mnie. Ten czwarty rozdział wyciągał mnie na zewnątrz, ale trzeba było najpierw przejść przez takie smaki, które absolutnie nie były mi w smak, ale poprowadziły ku życiu. I rzeczywiście rozpoznanie w Biblii też tego wszystkiego, co jest dla mnie niewygodne, a co ma służyć mojemu dobru, tak jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, to jest bardzo dobra droga, bo to jest droga prawdy. Droga, która odkrywa również to ogromne zainteresowanie i niesamowitą fascynację Boga moim życiem, moim osobistym życiem i życiem każdego z nas, Boga, który chce nas poprowadzić do zbawienia, ale czasami potrzebuje właśnie takich trudnych smaków, z którymi się zmierzymy, które nie są wygodne na pierwszy rzut oka, ale które są potrzebne po to, by wiedzieć, czego później już nie smakować. To znaczy przede wszystkim to są smaki dotyczące grzechu, kiedy Bóg pokazuje wyraźnie, co jest grzechem w moim życiu, od czego chciałbym mnie uwolnić i sytuacje, w których też On sam, przez które mnie próbuje przeprowadzić po to, żebym nie wracał do jakiegoś grzechu, który może na początku smakować, tak jak ten owoc, który zjedli w raju nasi pierwsi rodzice. Wydawało się, że będzie z niego samo dobro. Okazało się zupełnie inaczej. Dlatego potrzebuję czasami gorzkiego smaku Biblii. Te książki, które spożywał Ezechiel, czy do których był zachęcony Jan Apostoł w Apokalipsie, po to, żeby doświadczyć takiego smaku, który ostatecznie pozwoli mi wybierać to, co dobre i uciekać od tego, co nie prowadzi ku Bogu, co nie prowadzi do szczęścia.
Życzmy sobie wszyscy, żebyśmy dobrze się czuli w tych przestrzeniach kulinarnych, spotkania z Panem Bogiem i odkrywali dobre smaki, a jak natrafimy na te złe, to tylko po to, żeby przyszła refleksja i naprawa.
Amen, amen. Jak to mówi jeden z moich kolegów księży parafialnych przed czytaniem Słowa Bożego, właściwie kiedy otworzy Biblię, przeczyta fragment i zaprasza wielu słuchaczy do tego, by posiedzieli przy tym słowie, po prostu mówi smacznego.
Smaki życia. Zapraszam w czwarte środy miesiąca o godzinie 17:25.